Zapraszam Państwa na drugą część wykładu. Rozdam to ja.
Rozdam teraz na każdego z rzędów jakby taki koszyk, w nim są kajteczki i długopisy. Na tym można zapisywać pytania.
Ja myślę, że mnie jednak słychać. Na tym można zapisywać pytania, natomiast jeżeli ktoś z Państwa wolałby zadać pytanie osobiście, to wtedy nie będzie takiego problemu, po prostu będę chodził z mikrofonem bezprzewodowym i będzie można zadawać pytanie bezpośrednio. Jeżeli ktoś woli je zapisać z jakiegokolwiek powodu, proszę to zrobić, wrzucić do koszyka i przekazać koszyk dalej. Ja po prostu pod koniec drugiej części wykładu zbiorę te koszyki, wezmę te karteczki i będę po prostu pytania głośno odczytywał do mikrofonu, a nasz prelegent na te pytania wszystkie odpowie. Więc zapraszam Państwa gorąco, jeżeli jakiekolwiek pytanie u Państwa się zrodziło, proszę się nie wahać, proszę je zapisać.
Czesław Miłosz. I manichejskie trucizny. To przypadek trochę trudniejszy, od razu sobie pomyślałem. Wydawało się, że wielokrotnie się przyznawał poeta do tego, że manicheizm mu był bliski, zwracał się do gnozy, mamy ziemię Ulro, mamy przecież, nie wiem, tom hymn o Perle, gdzie też to jest dość wyraźne. A z drugiej strony jednak Miłosz nie jest taki jednoznaczny jak Nowosielski, który mówił o upadku kosmicznym, o złu wszechobecnym, o tym, że nasza rzeczywistość empiryczna jest piekłem. Nasza rzeczywistość empiryczna jest piekłem. Takie zdanie u Miłosza byłoby chyba zbyt trudne do wypowiedzenia. Miłosz chciał być piewcą, tak? Chciał być piewcą istnienia, chciał być piewcą tego, co jest. Chciał uznawać te zdania biblijne z pierwszego opisu stworzenia za obowiązujące mimo wszystko. Tak się przynajmniej mnie wydawało i wielokrotnie, prawda, wracając do Miłosza przez wiele lat, także no, te zdania przede wszystkim odczytywałem. Tak, ten świat jest dobry, ten świat należy pochwalać. Zostałem wezwany do pochwalania rzeczy, dlatego że są. No i w zeszłym roku, kiedy był ten rok Miłosza, zacząłem wczytywać się ponownie w to wszystko, szczególnie w jego późną poezję, w te ostatnie rzeczy, i coś tutaj jakby pękło w tym schemacie. To nie chodzi o to, że manicheizm nie został przezwyciężony, coś takiego, tylko o coś jakby innego. O to, że Miłosz, moim zdaniem, szczególnie w ostatnich latach swojego życia, zaczął się przyznawać do pewnych rzeczy, do których wcześniej się zwykł nie przyznawać. I z takimi intuicjami chciałbym się dzisiaj z Państwem podzielić. Jeden z ostatnich tomów jego poezji otwiera niepokojący utwór, którego tytuł stał się jednocześnie tytułem tego tomu, tak w 2000 roku. To, taki ma tytuł, i tomik, i wiersz. Teraz przeczytam go powoli. Żebym wreszcie mógł powiedzieć, co siedzi we mnie, wykrzyknąć: ludzie, okłamywałem was, mówiąc, że tego we mnie nie ma, kiedy to jest tam ciągle, we dnie i w nocy, chociaż właśnie dzięki temu umiałem opisywać wasze łatwopalne miasta, wasze krótkie miłości i zabawy rozpadające się w próchno, kolczyki, lustra, zsuwające się ramionczko, sceny w sypialniach i na pobojowiskach. Pisanie było dla mnie ochronną strategią zacierania śladów, bo nie może podobać się ludziom ten, kto sięga po zabronione. Przywołuję na pomoc rzeki, w których pływałem, jeziora z składką między sitowiem, dolinę, w której echu pieśni wtórzy wieczorne światło. I wyznaję, że moje ekstatyczne pochwały istnienia mogły być tylko ćwiczeniami wysokiego stylu. A pod spodem było to, czego nie podejmuje się nazwać. To jest podobne do myśli bezdomnego, kiedy idzie po mroźnym, obcym mieście. I podobne do chwili, kiedy osaczony Żyd widzi zbliżające się ciężkie kaski niemieckich żandarmów. To jest jak, kiedy syn króla wybiera się na miasto i widzi świat prawdziwy. Nędzę, chorobę, starzenie się i śmierć. To może też być porównane do nieruchomej twarzy kogoś, kto pojął, że został opuszczony na zawsze. Albo do słów lekarza o nie dającym się odwrócić wyroku. Ponieważ to oznacza natknięcie się na kamienny mur i zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym naszym błaganiom. Kłopot z tym Miłoszem jest taki, że ten wiersz idzie w prąd oczywiście tym wszystkim pięknym pięknościom miłoszowym, do których też jesteśmy trochę przyzwyczajeni. Do opisów cudownych litewskich łąk, pagórków leśnych, czego tam jeszcze. Tego wszystkiego, co on sławił, czego szczyt tak naprawdę w sensie poetyckości, wyrazu poetyckiego widział w panu Tadeuszu Mickiewicza. Tutaj się przyznaje tylko, że ekstatyczne pochwały istnienia to ochronna strategia zacierania śladów. Wyznaję w pierwszej osobie, okłamywałem was. Ale na czym polegało to kłamstwo? Co to takiego było? Tuż potem ukazuje się traktat teologiczny. Z takich niepokojących dzieł, do którego bardzo próbowano znaleźć klucz. Ja nie wiem, czy ktoś znalazł oczywiście, ale które myślę, że coraz bardziej z biegiem lat będzie niepokoić. Dlaczego nie znaleziono klucza? No to jest może też temat na inne spotkanie. Ciągle uważam, że jest wiele racji w tym, że polska inteligencja, czyli taka naturalna publiczność poezji Miłosza, przyznawał, no ciągle jest, tradycyjnie była, no to było szczególnie widoczne w dwudziestoleciu międzywojennym, taka racjonalistyczna, ale w pozytywistycznym, tym klasycznym, pozytywistycznym, filozoficznym, prawda, ujęciu. Że była areligijna, że tematyka metafizyczna jej nie interesowała za bardzo, że była na nią głucha. I oczywiście wiedziano, że ten Miłosz podejmuje tę tematykę religijną i że ona jest odczytywana gdzie indziej. Ale on się skarżył, że tak naprawdę najciekawsze listy albo głosy na temat swojej poezji i wymiaru religijnego otrzymuje od ludzi, którzy czytają ją po angielsku, nie od Polaków. Coś jakby tutaj przeszkadzało. Jest pytanie, czy to jest ten racjonalizm, brak metafizyczności, na którą też utyskiwał bardzo Witkacy, który po prostu nie wiedział, co zrobić, jak ich przekonać, prawda, do tego, żeby oni coś tutaj, nie wiem, łyknęli z tego metafizycznego poczucia dziwności istnienia, o którym on mówił. Miłosz był uznaną wielkością i go uznawano, więc uznawano także, że mówi coś o religii ciekawego i dobrego. Tylko co to jest? W traktacie teologicznym Miłosz pisze: błędy i dziecinne pomysły poszukiwaczy tajemnicy powinny być wybaczane. Mnie wyśmiewali za swedenborgi na baję, ponieważ wykraczałem poza przepisy literackiej mody. Wykrzywione w szyderczym grymasie gęby małpoludów rozprawiających o moich zabobonach pobożnego dziecka, które nie chce przyjąć jedynej dostępnej nam wiedzy o wzajemnym stwarzaniu się ludzi i wspólnym stwarzaniu tego, co nazywają prawdą. Wzajemne stwarzanie się ludzi to oczywiście aluzja do Gombrowicza. Swedenborgi i Nambaje państwo znają, ktokolwiek czytał Ziemię Ulro i prawda, i to wszystko, co się co wokół tego tekstu, prawda, no, są także, jest kilka esejów Miłosza dotyczących Swedenborga poza Ziemią Ulro. No ale właśnie, to jakby wykraczało poza przepisy literackiej mody, wspólne stwarzanie tego, co nazywa się prawdą, a przecież prawda to jest pierwsze, jak mówi Miłosz na początku traktatu poetyckiego, tym jest pojęciem prawdy i czym jest ta prawda. Czy możemy zapytywać, czy możemy wiedzieć, czy możemy wyznawać? Komu więc miał prawić o tej duchowej właściwości? Bezdomności ludzi, którzy zamieszkują krainę Ulro, ziemię Ulro. Kisiel, jego bliski przyjaciel, mówił mu: mistycyzm popadłeś. To takie właśnie obelżywe określenie trochę. Mistycyzm popadł, znaczy zajmuje się tam sprawami, nie tymi ważnymi sprawami, polityką, życiem społecznym, nie wiem, przemianami, ekonomią, czymkolwiek innym. Nie, mistycyzm popadł, bo się zajmuje religią. I próbowano z niego zrobić poetę społecznego, i próbowano z niego zrobić kogoś innego, niż chciałby być takim, jakim chciałby być postrzegany. To samo próbowano zrobić zresztą i robi się do tej pory, jak widzę, ze Stanisławem Brzozowskim chociażby, czy z Marianem Zdziechowskim, tymi myślicielami, którzy także byli w jakiejś części myślicielami religijnymi. Niedawno Krytyka Polityczna, znany ten lewacki periodyk warszawski, poprosiła mnie o tekst o religijności Brzozowskiego. Napisałem coś, ale nie zostało przyjęte. Mistycyzm popadł w zabawce. No, być może kupowaliśmy tylko to, co jest najłatwiejsze. To znaczy, Miłosz przeciwstawiał się oczywiście pewnej formie polskiej religijności związanej z tradycją polityczną endecką, tak? I jak mówił on, anima naturaliter endecjana, to wszyscy, prawda, wtedy, o, wiemy, jesteśmy w domu, albo się nie zgadzamy, albo przyklaskujemy. Tak, to jest bardzo głębokie, ale to nie w tym rzecz. Miłosz nie o tym chciał mówić, nie o tym rozprawiał. To jeszcze mogła kupić polska inteligencja. Chwalce stworzenia, ekstatycznego chwalce stworzenia? Myślę, że tak. I że kupowała, i że tak naprawdę w Polsce ten ekstatyczny chwalca stworzenia miał dość pokaźną publikę. Tylko pytanie, czy jego dążenie do ładu i harmonii, on się bardzo często przyznawał, to są bardzo intrygujące rzeczy, do afiliacji ze świętym Tomaszem z Akwinu. Znowu jesteśmy u Dominikanów, więc cieszę się, że też mogę tutaj przywołać tę postać. On uważa oczywiście, że scholastyczne questiones formalnie są jakby nie do przyjęcia dla współczesnych ludzi, ale teza Tomasza o dobroci bytu przerodzonej powinna być powtarzana. Byt jest dobry. Musimy się do tego zwracać, musimy o tym mówić. Tylko jak? W eseju pod tytułem Dostojewski i Mickiewicz napisał Miłosz: wbrew pozorom, a także wbrew świadomym zamiarom autora, pan Tadeusz Mickiewicza jest poetem na wskroś metafizycznym. To znaczy, jego przedmiotem jest rzadko dostrzegany w codziennie nas otaczającej rzeczywistości ład istnienia jako obraz czy odbicie w lustrze czystego bytu. Tutaj jest sekret ostatniego eposu w europejskiej literaturze, bo nie same patriarchalne stosunki społeczne jego powstanie umożliwiły. Pana Tadeusza mógł napisać tylko poeta, który kiedy w 1849 roku powiedział do Seweryna Goszczyńskiego: kalendarz i brewiarz są to najważniejsze książki dla człowieka. A więc poeta, w którym głęboko tkwiły przyzwyczajenia rytualizujące czas. Rok rolniczy, rok liturgiczny. I ostatecznie tylko czas uporządkowany, nie mechanicznie według zegarka, ale sakralnie, pozwala nam naprawdę wierzyć w istnienie rzeczy. Wschody i zachody słońca, zwykłe czynności, jak przyrządzanie kawy czy zbieranie grzybów, są więc tym, za co bierze je czytelnik, i powierzchnią, pod którą ukrywa się wielka akceptacja, która ożywia i podtrzymuje opis. Takie też są obrazy niektórych holenderskich malarzy, bo przecież nie o wierność szczegółu ani o samą harmonię kolorów w nich chodzi. Symbolizm jako pewna szkoła w poezji przyczynił się do sfałszowania pojęcia symbolu. Gdyby nie to, rzeklibyśmy, że ogórki i arbuzy z Oplicowskiego sadu spełniają wszelkie warunki, aby otrzymać godność symboli, czyli rzeczy, które zarówno są sobą w całej pełni, jak i znaczą coś innego. Czyli ogórki i arbuzy jako odbicie w lustrze czystego bytu, symbole samego twórczego aktu Boga, umożliwiające z nim spotkanie. I znowu cały święty Tomasz i późniejsi tomiści się pojawiają na horyzoncie. A ja miałem takie szczęście, wiecie państwo, jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, chodzić na seminarium takie prywatne do świętej pamięci profesora Stefana Swierzaskiego, bardzo wybitnego znawcy świętego Tomasza z Akwinu. I pamiętam doskonale, jak w pewnym momencie profesor Swierzawski powiedział, że twórczości Miłosza szczerze nie znosi. Dlaczego? Ano dlatego, że Miłosz brał sobie z tej tomaszowej ontologii, z tego wspaniałego gmachu, co było dla niego wygodne, mówił profesor. Poeta widział pewnie w sumie teologicznej Tomasza próbę odwzorowania boskiego ładu istnienia, jaką w innym nieco porządku, choć z tych samych powodów, mógł być dla niego pan Tadeusz Mickiewicza. No ale no, Mickiewicza jeszcze kupował, a scholastyczne sylogizmy nie. W związku z tym tych, co bronili Tomasza z Akwinu i ontologii tomaszowej, takiej, prawda, nie usystematyzowanej formie, uważał co najwyżej za takich ostatnich pogrobowców świata, którego już nie będzie. Nie można za pomocą tego bronić wiary w harmonię stworzenia. Na to Swierzawski się nie zgadzał. I to była dość ostra polemika, tylko dość mało znana w Polsce. Znaczy oni się wymieniali w różnych miejscach, są takie uwagi jednego i drugiego autora. Pisze Miłosz o polskich tomistach i pisze Swierzawski o Miłoszu. To pamiętam. No ale co to jest ten duchowy pożytek? Wierzymy w harmonię istnienia w czasach, kiedy kraina Ulro, zdaniem Miłosza, rozszerza jednak swoje włości. Populacja duchowo okaleczonych powiększa się stale, prawidła nowożytnej nauki, hedonistyczne pragnienia masowych społeczeństw złamały dawne religijne wyobrażenia. Czy możemy dalej powtarzać za Dostojewskim, że piękno zbawi świat? Szybko się przecież okazało, że sztuka może być tylko ledwo namiastką religii. No ale artyści mimo wszystko, Miłosz doskonale był w tym zorientowany, w ostatnim stuleciu uruchamiali swoją okaleczoną wyobraźnię, a to po to, by opiewać socjalizm naukowy albo inne jeszcze fantasmagorie polityczne. Albo żeby epatować publiczność takimi wizjami swojego rozdygotanego ego. A może jeszcze przedstawiali swoje prestidigitatorskie sztuczki jako przepastne głębie. No, sztuka sama karmi się sobą. W postmodernizmie już właściwie nikt tego nie udaje. Rzadko ją nawiedza duch, o którym pisał tak Miłosz właśnie w też późnym wierszu, wyznanie bardzo znanym, ale też wyznanie jest to dwuznaczne. Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy i ciemną słodycz kobiecego ciała, jak też wódkę mrożoną, śledzie w oliwie, zapachy cynamonu i goździków. Jakiż więc ze mnie prorok? Skąd by duch miał nawiedzać takiego? Tylu innych słusznie było wybranych, wiarygodnych. A mnie kto by uwierzył? Bo widzieli, jak rzucam się na jadło, opróżniam szklanicę i łakomie patrzę na szyję kelnerki. Z defektem i świadomy tego, pragnący wielkości, umiejący ją rozpoznać gdziekolwiek jest, a jednak niezupełnie jasnego widzenia. Wiedziałem, co zostaje dla mniejszych jak ja. Festyn krótkich nadziei, zgromadzenie pysznych, turniej garbusów, literatura. Jaką więc religią może być sztuka, skoro właśnie ci, którzy się nią zajmują, ostatecznie skazani są na festyn krótkich nadziei, turniej garbusów, czy, jak powiedział kiedyś Miłosz, także kołysanie marzeniami porno. Już samo bezpośrednie zwracanie się do Boga w sztuce, w poezji, w naszym takim zachodnim świecie uchodzi za mało przystojne. Lepiej już mówić i myśleć o Bogu jako o kimś, kto należy do strefy artefaktów niezbyt pewnych, czyli takich, wobec których uczciwy empiryzm, uczciwa postawa życiowa, nasza uczciwość wewnętrzna są bezradne. No, trzeba pamiętać, no, warto pamiętać, że już święty Anselm z Canterbury w XI wieku pouczył nas, iż Boga nie wolno traktować jak skrzydlatego smoka czy jednorożca. No ale czy on może być czymś więcej niż retoryczną figurą? Używamy go jako takiego elementu, nie wiem, z rezerwuaru dawnych znaków, które mają coś odgrywać. To bardzo jest wyraźne we współczesnym teatrze, także w Polsce. To bardzo jest wyraźne, nie wiem, wśród artystów tak zwanej sztuki krytycznej. Ja nie mówię także tutaj o Dorocie Nieznalskiej, o tych genitaliach męskich na krzyżu i tym wszystkim. Łatwo igrać tymi symbolami, prawda? Uznając je za puste i zatarte po to, żeby je ożywiać. Czy to przez skandal, czy to przez właśnie jakiś sposób epatowania. No ale nie bez powodu, rzeczywiście nawet do oficjalnej teologii, to jest bardzo częste teraz, wkrada się coś, co ja sam nazywam taką wiarą przesilonej wątpliwości. Ona polega na takiej szczególnej mantrze. Przed laty genialnie ją ujął w swoim słynnym wierszu Tadeusz Różewicz znowu. Wiersz pod tytułem Bez. Tam jest, życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe. Ale ja przypuszczam też, że to, co dla Różewicza było najpewniej, jest najpewniej istotnym dramatem, innym służyć może już spokojnie za temat do tak zwanej kulturalnej albo mniej kulturalnej rozmowy przy herbacie niedzielnej. Obecnie w modzie jest niejako wyrażać się o dobrotliwym działaniu Boga w świecie sceptycznie. Trzeba wątpić, trzeba po prostu w jakiś sposób mówić, że ta wątpliwość jest czymś przyrodzonym, istotnym, ważnym i że dzięki temu na przykład, nie wiem, uprawiamy coś takiego jak teologia negatywna. Ale teologia negatywna, ta droga negatywna w teologii, to nie było takie łatwe, prawda, siedzenie przy herbacie w niedzielę, o czym bardzo często zapominamy. Że jak zanegujemy Boga, prawda, to uzyskamy nagle dostęp do ikonicznych jego postaci. Droga negatywna była częścią schematu, jest przedstawione w takich klasycznych tekstach naszej kultury i teologii, w tekstach Dionizego Pseudo-Areopagity. Jest droga pozytywna, wyrażamy się o Bogu. Bóg jest wszechmogący. Bóg jest dobry, Bóg jest miłosierny. Droga negatywna mówi, Bóg jest wszechmogący, ale nie jest wszechmogący tak, jak my sobie możemy wyobrazić i tak, jak to jest w języku naszym wyrażalne. Nie jest, jest dobry, ale nie tak, jak dobro, które pojmujemy, które jesteśmy w stanie pojąć i przedstawić w języku. Więc musimy zaprzeczać tym naszym wyobrażeniom, inaczej wpadniemy w idolatrię. W bałwochwalstwo będziemy coś dziwnego czcić. Ale na tej drodze też nie można się zatrzymać. Jest jeszcze trzecia droga. Jest to droga mistyczna. Wchodzimy na górę, jak Mojżesz na górę Synaj, po to, żeby spotkać się z Bogiem, wchodząc w boską ciemność. Z ryzykiem, z przerażeniem, z lękiem, ze wszystkim, co może temu towarzyszyć, ale jednak wchodzimy. Nie zatrzymujemy się na negacji Boga i popołudniowej herbacie. Człowiek, który wciąż naprzemiennie powtarza wierzę i niewierzę, skupia się coraz bardziej na sobie. Nie różni się wtedy szczególnie od tych, którzy Boga dawno już odstawili do muzealnych rezerwuarów ludzkości i terminują w takich czy innych egotycznych warsztatach. Dlatego uważam, że dość wątpliwe jest, by komuś takiemu w odbudowywaniu religijnych sensów pomóc mogły czyjekolwiek, nawet miłoszowe, ekstatyczne pochwały istnienia. Miłosz, moim zdaniem, dobrze o tym wiedział. Dobrze o tym wiedział, bo dobrze też terminował w szkole drogi negatywnej. W traktacie teologicznym poprosił o zrozumienie dla ludzi słabej wiary, co jednego dnia wierzą, drugiego nie wierzą. Ale to ta wiara jednego dnia i niewiara drugiego dnia to nie były tylko retoryczne dąsy i jakieś układanki, prawda, w postmodernistycznych sensach tej czy innej sztuki. Sam jednak nigdy nie chciał publicznie wypruwać własnych bebechów. Dlatego takim szokiem dla wielu była zeszłoroczna publikacja biografii Miłosza przez Andrzeja Franaszka, gdzie o wielu rzeczach się dowiedzieliśmy jakby. I zobaczyliśmy podtekst tych wszystkich jego działań i tych jego także strategii retorycznych, które przyjmował w poezji. On do takiego wyrażania ego, do jakiego zdolni byli niektórzy, współcześni mu twórcy, raczej po prostu nie był zdolny, nie chciał tego. Larkina, Filipa Larkina, tego żałobnego poety, tego po prostu, który żałobnego wedle określenia Miłosza, jest takim poetą przerażenia tego ostatniego, po prostu nie znosił. Nie ma co zajmować się cierpieniem tylko własnej zbolałej duszyczki. Taki egotyczny doloryzm to tylko znak człowieczej kondycji i tak powinien być traktowany, nieco z ironią. Już lepiej o bólu własnym pisać piosenki. Wtedy bardziej przerażają może. I napisał piosenkę o bólu. I ta piosenka też, prawda, jest czymś, co przeraża może nas trochę. No. Wtedy ją pisał, kiedy jego żona zapadła na ciężką chorobę. Teraz to już wiemy, jak to wyglądało, jak się musiał nią zajmować, prawda, jaki to był szok, kiedy jego syn drugi zapadł na psychiczną chorobę. I mamy takie pendant, które jest wyrazem cierpienia, gdzie ego się do końca nie odzywa. I on spróbuje śpiewać piosenkę, to jest pod koniec lat 70. Tak brzmi ta piosenka. Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca. Los był prosty, ale będzie krzywy. Czysta woda zostanie zatruta. Kto jest mądry, będzie nieszczęśliwy, a głupiemu szczęście jak pokuta. Gwiazda wzejdzie i zaraz przeminie. Na czekaniu puste lata zbiegną. Co upadło, zetleje w ruinie. i goryczą będzie ziemskie piękno. Rozpacz wzięta w nawias za pomocą ironii, kantyczki. Ale czy daje nam odpowiedź to na pytanie, z którym on się także próbował zmierzyć i z którym próbował się mierzyć Nowosielski, czyli to unde malum, skąd zło? Wiele razy pytałem różnych ludzi, nawet Antoniego Libere, o stosunek Miłosza do Becketa i uważali, że Becketa nie lubił po prostu, że go odrzucał, że ten cały światopogląd nie był dla niego. Właśnie ten model ekstatyczności istnienia w odniesieniu do Miłosza był taki bardzo oczywisty. I bardzo się dziwiono zwykle, kiedy ci specjaliści, no, Libera jest wielkim specjalistą od Becketa przecież, kiedy pokazywałem taki fragment z Ziemi Ulro, gdzie Miłosz pisze o Beckecie coś takiego. O tym jego świecie po katastrofie, o tym właściwie, co, nie wiem, mogło być opisane jak, to na początku przedstawiłem jako to z tego wiersza, który przytoczyłem na początku tutaj. Bezdomności na mrozie, o Żydzie, który widzi zbliżających się żołnierzy w kaskach niemieckich i tak dalej, o Buddzie w końcu, który wyrusza na miasto i poznaje nędzę. A Miłosz napisał o Beckecie w Ziemi Ulro tak. Jest wielkością kapitalistycznego Zachodu, wbrew temu, co twierdzi się o jego upadku, że takiego właśnie pisarza wydał i uznał za swego, czyli wybrał prawdę bez złudzeń. Becket, jak zresztą cała jemu współczesna literatura zachodnia, urbi et orbi, ogłosił to, co jeszcze w XIX wieku znane było tylko nielicznym, co sarkastycznie wyrażał Nietzsche, wołając do Europejczyków: cóż to, zabiliście Boga i myślicie, że ujdzie wam to bezkarnie? Teraz w skali masowej nastąpiło uświadomienie sobie nowej sytuacji metafizycznej człowieka, którą określa dużymi literami wypisane nie ma. Żadnego głosu przemawiającego ze wszechświata, żadnego zła i dobra, żadnego spełnienia oczekiwań i żadnego królestwa. Osoba ludzka dumnie pokazująca na siebie palcem ja też okazała się ludą, bo to tylko wiązki refleksów okryte jedną epidermą. Miłość okazała się ludą, przyjaźń okazała się ludą, bo żeby istniały, musi istnieć jakiś sposób porozumienia. A gdzież on, jeżeli język jest tylko bełkotem utwierdzającym samotność każdego? Ale istotne i, powtarzam, świadczące o wielkości Zachodu, jest wyznanie zrobione przez człowieka samemu sobie zawarte w jednowyrazowym tytule Becketa Endgame. Czyli końcówka po polsku. Ten koniec zabawy to nie tylko śmierć jednostkowa, bo tę można znieść stoicko. To radykalne i bezlitosne stwierdzenie, że wyobraźnia ludzkości, tworząca w ciągu stuleci mity religijne, poematy, sny wykute w kamieniu, wizje malowane na drzewie i płótnie, rozczula nas swoją dziecinną wiarą, ale możemy tylko myśleć z nostalgią o darze na zawsze utraconym. Cóż nam zatem zostaje? Tylko celebracja tego daru w utwierdzonej jako tako świadomości? No, on, Miłosz wierzył, że mimo, że to nie ma, to wielkie hasło jest nad nami, to pozostają zobowiązania etyczne. Nie śmie pytać, jak biblijny Kain po zabójstwie Abla, czy jestem stróżem brata mego. Mówił w swoim wierszu pod koniec życia znowu, że jeśli nawet Boga nie ma, nie wolno człowiekowi brata swego zasmucać, opowiadając, że Boga nie ma. Czyli dbać zawsze należy o dobro bliźniego, nawet gdy jedyne argumenty, jakie mamy, świadczą na korzyść rozpaczy. To nie chodziło tylko o ten sprzeciw wobec Larkina, o to, że to był taki dysgust, przeciwko na temat wypruwania przez kogoś własnych bebechów. To chodziło o moralną odpowiedzialność. Ale ta moralnie słuszna postawa też jest wzięta w cudzysłów i w nawias, bo się opiera na strategii oszustwa. Bo znowu próbuje zagłaskać przerażenie pierwotne. To, o czym mówił znowu Nowosielski. Będę do tego tutaj wracał. To jest podstawa rzeczywistości, a nie ekstaza istnienia. Nie można tego załagodzić do końca nigdy. Nie da się unieważnić pochwałami ładu istnienia, pragnieniem apokatastazy, tego odczynienia, które ja bardzo też kocham w teologii. Tak bardzo kocham jak ojciec Hryniewicz, Boże nawet. Ale no nie jestem w stanie się zgodzić nawet na taki typ absolutnej nadziei. No, tym bardziej nie mogę się zgodzić na nadzieję pokładaną w takich koncepcjach jak boski człowiek Swedenborga. Coś tutaj jest, no ale czy Miłosz szukał dość wytrwale i wskazywał na te tropy? Mówię, Swedenborgu, apokatastazie, to wszystko gdzieś jest u niego. Dotykamy nieustannie zła budzącego w nas pierwotny lęk, co nie znaczy, że mamy się obnosić ze swoją rozpaczą. Może lepiej nawet byłoby tę teologiczną katastrofę pierwotną zaklinać, zakłamywać, przynajmniej nie dzielić się z nikim jej doświadczeniem, nawet jeżeli jedyny dostępny nam świat może odpowiadać z grubsza tylko diagnozie Samuela Becketa. No i Miłosz napisał pod koniec życia taki wiersz. To jasne. To jasne, że nie mówiłem, co naprawdę myślę. Ponieważ na szacunek zasługują śmiertelni. I nie wolno wyjawiać w mowie ani w piśmie sekretów naszej wspólnej cielesnej mizerii. Chwiejnym, słabym, niepewnym wyznaczona praca wznieść się 2 centymetry nad swoją głową i móc powiedzieć komuś, kto rozpacza, ja też tak samo płakałem nad sobą. Być chwiejnym, słabym, niepewnym, mówi Miłosz. Oto w dzisiejszych czasach jedynie słuszna, sprawiedliwa postać religijnej wiary. Dlatego w krainie Ulro dziecięce zaufanie zastępuje nieustanna wątpliwość. Sparta jest zwykle rodzajem przeświadczenia, że w tym świecie pełnym cierpienia bez ustanku komuś odsłania się to, co niegdyś dopadło pewnego księcia, zanim stał się Buddą, czyli oświeconym. Wątpiącym chrześcijanom, tym bardziej postchrześcijanom, a takich mamy coraz więcej świadomych postchrześcijan, znałem takich teologów na Zachodzie, którzy się tak określają. Takie oświecenie dostępne już nie jest. Pozostaje taka czuła wierność tej szczególnej gnozie. Ostatecznie przecież przeciwko chrześcijańskiemu Bogu istnieje odwieczny i konkretny zarzut. Istnienie zła w świecie. Jak wiecie Państwo, doskonały taki wzór zeznania w tej kwestii dał Iwan Karamazow w powieści Dostojewskiego. Co mówił wtedy Karamazow? To może warto powtórzyć jeszcze raz. W ostatecznym rezultacie nie uznaję tego świata Bożego. Nie przyjmuję go, chociaż wiem, że istnieje, mimo to nie przyjmuję go wcale. Zważ, nie Boga nie uznaj, lecz świata przezeń stworzonego. Świata Bożego nie uznaję i nie mogę go uznać. Zastrzegam się, wierzę jak dziecko, że przyjdzie czas, gdy wszystkie cierpienia zagoją się i wygładzą, że cały bolesny komis sprzeczności ludzkich rozwieje się jak nędzny miraż. Głupiutki wymysł słabego i malutkiego jak atom ludzkiego euklidesowego umysłu. Wierzę, że gdzieś pod koniec u finału świata, w chwili dopełnienia się wiecznej harmonii, zdarzy się i objawi się coś cennego. Coś tak cennego, że starczy dla wszystkich serc, na ukojenie wszelkiego oburzenia, na odkupienie wszelkich występków ludzkich, wszystkiej krwi przelanej, że starczy tego nie tylko na przebaczenie, ale nawet na usprawiedliwienie wszystkiego, co się ludziom zdarzyło. Choćby nawet tak było, jednak ja tego nie przyjmuję i nie chcę przyjąć. Nie po to cierpiałem, żeby moje cierpienia i występki i ja sam służyły jako nawóz do użyźniania jakiejś przyszłej harmonii. To dlaczego dzieci? Powiedz mi proszę, dlaczego dzieci? Zupełnie nie mogę zrozumieć, czemu one mają cierpieć, dlaczego mają cierpieniem okupić harmonię. Dlaczego one też stały się mierzwą do użyźnienia jakiejś przyszłej harmonii? Zwracam bilet. Bierdiajew, Nikołaj Bierdiajew, który, no, wielki filozof rosyjski, prawda, tego srebrnego wieku, który interpretował te słowa Iwana Karamazowa, powiedział, że tu się tak naprawdę objawia jedno, co jest bardzo charakterystyczne dla rosyjskiej inteligencji. I nazwał to bardzo ładnie po rosyjsku, brzmi lożnaja czustwicielność, kłamliwa uczuciowość. My się tak bardzo przejmujemy losem i cierpieniem, prawda, że nie możemy tego Boga poznać, pokochać, zrozumieć i tak, no to cokolwiek mieć z nim wspólnego. Zwracamy bilet. No, ale Bierdiajew mówi, że zwrócić bilet wcale nie trzeba Bogu, tylko z głębokich egzystencjalnych pobudek. No, ostatecznie także, powiada Bierdiajew, w planie człowieczym tak samo ważyć może nie tylko zaufanie, czy brak zaufania, którego przedstawicielem jest Iwan Karamazow, ale także zaufanie choćby to abrahamowe, biblijnego Abrahama, co to zdaniem świętego Pawła wbrew nadziei uwierzył nadziei. Taka nadzieja zdaniem Pawła zawieść nie może. W jej wypadku bowiem miłość Boża rozlana jest w sercach przez Ducha Świętego w sposób doskonały. Miłość posądził Dostojewskiego o zdolność kłamania, która dochodzi do głosu szczególnie wtedy, gdy autor Biesów za wszelką cenę próbuje uwierzyć. Tak jakby zapominał Czesław Miłosz, że coś takiego i do niego może odnosić się powinno. Czyż nie była to dla niego ochronna strategia zacierania śladu? Ja sam chciałbym myśleć, że Miłoszu jest więcej, coś więcej niż ta łożnaja czustwicilność. Jest taki jego wiersz późny, oda na 80. urodziny Jana Pawła II. Ostatnia strofa mimo wszystko nie unieważnia tego naszego tematu, pytania tutaj. On się zwrócił z prośbą w tym wierszu do Jana Pawła II, abyś nas umocnił przykładem swego życia i oswobodził od niepokoju. Umocnij nas przykładem i oswobodź od niepokoju. Po czym na końcu stwierdził: jesteś z nami i odtąd zawsze będziesz z nami. Kiedy odezwą się moce chaosu, a posiadacze prawdy zamkną się w kościołach, i jedynie wątpiący pozostaną wierni, twój portret w naszym domu co dzień nam przypomni, co może jeden człowiek i jak działa świętość. Nie chciał być posiadaczem prawdy, ale prawda to jest to, co jest pierwsze. Tym, co jest pierwsze, jest pojęcie prawdy. Tak się zaczyna traktat teologiczny Miłosz. Prawda to nie tyle zgodność myśli i rzeczy w sensie klasycznym, to także zaufania. Symbolem tego jest oparcie się na biblijnej skale, skała. Jeżeli ktoś takiej prawdy nie posiada, może oszukuje samego siebie. Nie ma w nim grzechu. No, ale to popełnia coś takiego, o czym pisze święty Jan w swoim liście. Miłosz wolał wątpić, bo pewnie bał się tych, co w imię prawdy stają się wielkimi inkwizytorami. Ale czasem zdolny był sobie przypomnieć, że bez prawdy nie ma wiary, a bez tej ostatniej nie ma świętości. I jak przypuszczał Dostojewski, zbawczego piękna. I być może dlatego traktat teologiczny kończy się taką zagadkową inwokacją do pięknej pani, o którą nikt może wcześniej Miłosza by nie posądzał. A ta piękna pani z niedocieczonej intencji ukazywała się dzieciom w Lourdes i Fatima. Dziękuję.
ktoś z Państwa chciałby bezpośrednio zadać pytanie prelegentowi?
Przed mikrofon, nie przed mikrofon, jeżeli będzie daleka sprzeć. Ja będę czytał, a jeżeli komuś się ktoś takie pytanie pojawi, to wystarczy podnieść rękę, ja podejmę.
Do zrozumienia.
Czesława Miłosza należałoby dobrze znać interpretację tekstów, które napisał apostoł Tomasz bądź jego uczniowie. Jaki status nadano Tomaszowi w tych tekstach?
Rozumiem, że tu chodzi o... apostoł Tomasz bądź jego uczniowie. Jaki status? Ale Tomaszowi w hymnie o perle? Czy w tekstach, nie wiem, apokryficznych związanych z Tomaszem? Proszę.
Pytanie dotyczy i tekstów, i samego hymnu o perle, tego wszystkiego, co jest związane
to chodzi
z Tomaszem.
O gnostycką Ewangelię Tomasza na przykład, tak. Tego typu, jaki ma status tam postać Tomasza apostoła? Wie pan co? Jest takie trudne dość pytanie, dlatego że my mamy po pierwsze kilka tekstów, które określane mianem Ewangelii Tomasza, jak pan pewnie wie, z czego jedna z tych Ewangelii to jest zbiór logiów, jest taki apokryf po prostu. Sam hymn o perle Miłosza to nie jest dosłowne tłumaczenie, to jest raczej parafraza tego. Co ciekawe, zresztą ja do końca nie znam tej historii, ale kiedyś rozmawiałem z księdzem Starowiejskim na ten temat, który uważa, że Miłosz po prostu wszelkie trudne fragmenty, które znalazł w tekście oryginalnym, nie wiem, on tłumaczył pewnie przez Grekę to także, po prostu opuścił. Tak jakby nie chciał się mierzyć z całym tym sporem także patrologów wokół tych tekstów apokryficznych, całej tej tradycji tomaszowej. Dokładnie nie znam, przyznam, nie znam szczegółów tego sporu. Natomiast na samej Ewangelii Tomasza i poszukiwania perł, oczywiście jest tam pewna świadomość gnostycka. Jeżeli chodzi o zbiór logiów, które nazywamy Ewangelią Tomasza, jest bardzo ciekawy dla w ogóle badań nad Jezusem historycznym tak zwanym. Dlatego, że przypuszcza się, że pewne z tych logiów i wypowiedzi, chociaż nie występują w Ewangeliach kanonicznych, to są tak bardzo podobne, w sensie swojej struktury, nie wiem, retoryki, metaforyki do tego, co Jezus mówi w Ewangeliach kanonicznych, że mogą być autentyczne. Skąd się ten zbiór wziął, nie wiadomo. Element gnostycki, samo w ogóle pojęcie gnozy tutaj. Dlaczego tak ważne jest mówienie o gnozie i ten wielki spór, prawda, w chrześcijaństwie? Dlaczego gnozis wykracza, sprzeciwia się pistis? Co jest tak naprawdę ważniejsze? To jest istotny spór. Znalezienie perły może oznaczać, znaczy ten skarb, o którym mówi Jezus, tak? Ale może też być pojmowane po gnostycku po prostu jako rodzaj wielkiego oświecenia. Tym niemniej w chrześcijaństwie już od II-III wieku są te ostre interpretacje i spory i rozróżnia się, że wiedza nie jest przedmiotem chrześcijańskiej religii, która powinna w niej funkcjonować. Tak naprawdę ekspozycja chrześcijaństwa to jest ekspozycja przez wiarę, która jest zaufaniem.
W takim razie, a kto jest narratorem w hymnie o perle? Już nie chodzi o same wyobrażenie Miłosza, tylko o Tomasza, o jego uczniów.
No, jest to postać, powiedziałbym, takiego poszukiwacza gnostyckiego, która występuje w dość wielu tekstach, prawda? Nie tylko w hymnie o perle, ale w wielu tekstach równoległych. To jest ten, który ma znaleźć tę iskierkę, która go obudzi. Niewiele musi mieć wspólnego tak naprawdę z historycznym apostołem Tomaszem czy kimś takim. Tak naprawdę są to figury. Jak bierzemy, teraz mamy trochę tych tekstów gnostyckich i wiemy, że właściwie każdy tekst to jest zamknięta kosmogonia, to jest zamknięta narracja, to jest zamknięta mitologia w dużym stopniu. Tam występują pewne wątki, jest oświecenie, jest bardzo często dualizm, jest przeciwstawienie światła i ciemności, ale w sensie identyfikacji, kto jest narratorem, no to można powiedzieć, że to jest taka figura, prawda, gnostyka, który wchodzi na drogę i wchodzi na drogę oświecenia. Gdyby pan miał minutę albo dwie, jak opisałby pan albo zdefiniował ziemię Ulro? Ale ziemię Ulro rozumiem nie jako książkę, tylko... czy książkę, tak? Definicja moja ziemi Ulro? Jest to, moim zdaniem, mierzenie się... Próba zmierzenia się za pomocą dość heterodoksyjnych tekstów, dość heterodoksyjnych intuicji w celu ocalenia jeszcze w sobie przez tegoż pisarza, przez Czesława Miłosza, wyobraźni czy szczątków wyobraźni religijnej, do której był bardzo przywiązany, która została wystawiona na próbę i przez doświadczenia własne, i przez doświadczenia historyczne XX wieku, i przez doświadczenia kulturowe XX wieku, i przez to, jak chrześcijaństwo się rozwijało, a także przez to, że jakby ortodoksja pełna, ortodoksja, którą wyznawał do tej pory, wyznawał, która została mu dana choćby, nie wiem, na lekcjach religii w gimnazjum wileńskim, że ta ortodoksja nie jest w stanie wypełnić przestrzeni, którą po prostu on wyznacza swoimi pytaniami. Więc on siebie rozpoznaje jako bezdomny w tym świecie, próbuje po prostu uniknąć tej bezdomności i szuka tych, którzy też tej bezdomności próbowali uniknąć, a która się wiąże no, po prostu u swojego źródła z przewrotem oświeceniowym. Dlatego tam będzie Swedenborg, dlatego tam znajdzie się Blake, dlatego tam jest Mickiewicz, dlatego tam jest Gombrowicz, dlatego tam też jest Samuel Beckett. Jako wyznaczniki po prostu tych postaw, które można zająć względem bezdomności, której metaforą jest ziemia Ulro. Jan Błoński przy opracowaniach powołuje się na rozmowy pytania zadawane Czesławowi Miłoszowi. Na tekstach jakich autorów opiera się pan, z czyich opracowań pan korzysta, czytając Czesława Miłosza? No między innymi z opracowań Błońskiego, Aleksandra Fiuta, ale nie tylko. To są takie na przykład rzeczy, które są dość słabo znane w Polsce, a są na przykład analizami teologów amerykańskich, którzy się zajmują Miłoszem. Właściwie teksty na temat, nie wiem, takiej teologicznej wartości twórczości Miłosza częściej się ukazują po angielsku niż po polsku, co jest też dość charakterystyczne. Oczywiście są to także głosy poetów, no ale nie tylko. Więc no, nie, właśnie większość z nich nie i nawet w książce Franaszka to też mnie bardzo uderzyło, że on nie dotarł jakby do tych rzeczy. Może jego po prostu celem było napisanie no, dobrej biografii. Tak? Natomiast cały jakby ten moduł teologiczny, miłoszologii ciągle w Polsce nie jest do końca przebadany. Bada się mnóstwo różnych rzeczy, począwszy od różnych tam wątków, prawda, litewskich, politycznych, Bóg wie jeszcze jakich. Jest pewna głuchota na to. No, bardzo mi jest trudno na przykład powiedzieć, dlaczego... Sam czytałem taki tekst, byłem bardzo zaskoczony, Kolasa Laubego, takiego teologa amerykańskiego, który zestawia Miłosza z Ranerem, z Karlem Ranerem. Bardzo intrygujące, w Polsce moim zdaniem zupełnie nie do pomyślenia ciągle. Więc nie chodzę raczej tymi utartymi ścieżkami, aczkolwiek no, te teksty Miłosza, no, które są po polsku, no, jego rozmowy z Renatą Gorczyńską czy z Fiutem właśnie, gdzie on się tam odsłania, mnóstwo tych esejów, książka Franaszka, no to było to, co w ostatnim roku także jakby było w orbicie moich lektur i zainteresowań.
Jest pytanie, czy mógłby Pan powiedzieć trochę szerzej, jakie znaczenie według Pana dla ukształtowania się poglądów Miłosza i Nowosielskiego, jeżeli chodzi o manicheizm, miały ich przeżycia wojenne?
Tu Krystyna Czerni w biografii Nowosielskiego jest taka bardzo dyskretna, ale jednak mówi o tym, że u źródeł ateizmu na początku Nowosielskiego, po pierwsze tam była choroba, on zapadł na ostrą chorobę, był obłożnie chory w tym czasie, ale też widział z bliska likwidację getta we Lwowie, jako ten unicki kleryk. A u Miłosza jest to oczywiście doświadczenie Annus Mundi, ale Miłosz to jest dużo poważniejszy spór tak naprawdę, bo to wykracza jakby poza doświadczenia wojenne. On już przed wojną opisuje to siebie, zresztą lubił tę figurę. Pamiętacie Państwo, w rodzinnej Europie, jak pisze o swoim gimnazjum, to mówi, że był poddany ciśnieniu dwóch ludzi przede wszystkim, dwóch nauczycieli w wileńskim gimnazjum Zygmunta Augusta. Pierwszym z nich był ksiądz, a drugim z nich był nauczyciel łaciny. I on trochę to przedstawiał tam, chciał, żeby to tak wyglądało, jak spór nafty z Settembrinim w Czarodziejskiej Górze Tomasza Manna. Po czym no, okazało się na przykład, że tak, on oczywiście brał stronę no, bardzo często przeciwko księdzu, który był tym totalitarystą, prawda, i nie wiem, ta religia była jakimś takim naznaczona polskim endeckim logosem, czymś bardzo tradycjonalistycznym, czemu on się chciał przeciwstawić z tą nieustanną podejrzliwością, szczególnie w sprawach cielesnych, on nieustannie podkreśla, w sprawach seksu oczywiście. A u Rożka było to właściwie coś bardzo takiego pięknego, bukolicznego, tłumaczenie horacjańskich ud, coś ciekawego. Tylko, że widzicie Państwo, jakie są losy tych dwóch postaci. Nauczyciel łaciny w czasie wojny został kolaborantem niemieckim, a ksiądz nie tyle, że nawet był w Wilnie dalej, ale został po wojnie na Litwie i prowadził własną parafię, nawet w czasach stalinowskich, kiedy było to strasznie ciężkie i naprawdę dostał bardzo po głowie za to. Miłosz się o tym dowiedział dość późno, bo chyba pod koniec lat 80. No i ta zagadka właściwie też go wtedy nurtowała. W jaki tutaj sposób mamy te obrazy ludzi, którzy... Jest w Trzech Zimach wiersz do księdza C.H., prawda, gdzie jest przedstawiony ten wpływ takiego tyrana bardzo... Trzy Zimy to jest tam Miłosza przedwojenny, w 1936 roku wydany, który zrobił miał taki wielki rezonans. Jest on przedstawiony rzeczywiście jako ten tyran, spod którego władzy trudno się uwolnić. A pod koniec życia jednak no właśnie widzimy u Miłosza tę zmianę, że jednak wierność prawdzie... Wierność temu, co jest słuszną racją, jest świadectwem, konsekwencja w tym jest świadectwem dobra i to pewnie jest najważniejsze. Mówię tutaj o tych takich życiowych ich sprawach, no bo oczywiście można powiedzieć, że przyglądanie się zagładzie getta warszawskiego, powstaniu w getcie warszawskim, całej sytuacji okupacyjnej, temu jak ludzie ginęli, to jest dla Miłosza coś bardzo istotnego. Tak istotnego, bo on chyba nie miał nigdy takiego doświadczenia, nic mi na ten temat nie wiadomo, jak Aleksander Watt, tak na dachu Łubianki. Jest doświadczenie mistyczne, prawda, gdzie on słyszy, nie wiem, Bacha, muzykę Bacha i wtedy przekonuje się, że jest jakieś takie boskie objawienie, a jednocześnie doświadcza czegoś najbardziej diabelskiego i później będzie przyznawać, że współcześnie to nawet łatwiej uwierzyć w diabła niż Pana Boga. To co oznacza ta wiara w diabła? I czy możemy wytłumaczyć, że Bóg miłosierny nie mógł się rzeczywiście przeciwstawić piekłu Gułagu czy piekłu Auschwitz? Te pytania wszystkie, które, no, ponieważ są często powtarzane, już nie mają takiej siły w 1945, 1947 roku, zadawał je Adorno, czy zadawał, nie wiem, no, w ten czy inny sposób ktoś taki jak Tadeusz Różewicz. No, ale one są, one funkcjonują i one także funkcjonowały w teologii. I nagle odżyła ta koncepcja Boga, który nie jest impassibilis, ten nieruchomy Bóg, który nie przejmuje się cierpieniem świata, ponieważ ma własne cele, nie przejmuje się, prawda, cierpieniem ludzi tak do końca, ponieważ ono jest umiejscowione gdzieś tam w jego ekonomii, ma, i jest usytuowane i dlatego no, może być jakoś wytłumaczone, ale nam nic do tego. Nie, no ten Bóg, tak jak mówił święty Bernard z Clairvaux, nie jest passibilis, czyli w ogóle taki właśnie chwiejny, ale jest compassibilis, czyli współczujący. Bywa z nami, co jest prawdą trudną do odkrycia, no ale jest jakby czymś, co być może jest taką próbą przezwyciężenia tej dualności manichejskiej, no, którą w XX wieku bardzo łatwo było uznać. Jak wiemy, ci dwaj polscy twórcy nie są tutaj aż tak bardzo wyjątkowi. To znaczy manicheizm jako pewna postawa światopoglądowa i próba tłumaczenia, czyli przede wszystkim przeświadczenie o substancjalności zła, był czymś dość powszechnym, dopóki nie został rozmyty właśnie jako taki element, jako artefakt w postmodernistycznych grach różnych sztuk i literatur.
Czy mógłby pan opowiedzieć szerzej o przyczynach, dla których Miłosz odrzucał poezję Filipa Larkina?
Mówiłem tutaj o tym, że egotyczne wypruwanie bebechów to nie jest sposób na to, żeby heroicznie znosić to, jaki ten świat jest. Że no, być może przez pewien czas lepsze były te strategie zacierania śladu, albo samooszukiwanie, albo oszukiwanie w ogóle, to kłamstwo. Czyli jednak poszukiwanie ekstazy ze względu na to, że odpowiadamy za bliźnich także, a nie za siebie, jest istotne. A jeżeli mówimy tylko o rozpaczy, przyczyniamy się do tego, że bliźnich w ogóle nie budujemy, a też pogrążamy ich w rozpaczy. A to już nie jest dobrze. Każdy powinien być odpowiedzialny za własną rozpacz i nie powinien ewokować, prowokować rozpaczy u kogoś drugiego. W związku z tym żałobny Larkin to nie jest dla niego trop dobry. I rozpacz to nie jest dobry temat ani dla ody, ani dla elegii, a zatem powinna być wyłączona z poezji.
Jest ostatnie pytanie. Jak u Nowosielskiego manicheizm łączy się z prezentowaniem piękna krajobrazów lub kobiecych aktów?
On mówił, krajobrazy to jest trochę może inna sprawa, dlatego że one rzeczywiście mają być symbolem czegoś więcej. Symbolem, czyli rodzajem takiego okna, przez które się wchodzi do tej rzeczywistości metahistorycznej, gdzie można spotkać to, co boskie. Tak? Ale co jest ciekawe, że erotyka była dla niego tym takim najbardziej, jak to powiedzieć, iminentnym rodzajem boskiego objawienia, że boskiego twórczego objawienia, czyli po prostu działalności twórczej Boga, działania Boga w stwarzaniu. Dlatego też erotyka w najłatwiejszy sposób może zostać zakłamana, może zostać splugawiona, może być po prostu pornografią, a nie tym, co jest tym erosem, miłością, prawda? I dla niego właśnie nagość, prawda, czy przedstawienie erotyki, to było poszukiwanie jednak tego, co jest elementem dzieła tworzenia. Miało do tego zwracać bardziej, a nie do tego, co jest kłamstwem i zaplugawieniem erotyki. Czyli szukaniem właściwej rozkoszy, nawet jeżeli miałaby ona polegać właśnie na tym, że cierpienie jest przedłużeniem tej niebiańskiej rozkoszy, jeżeli takie jest tutaj, prawda, przeświadczenie, przeciwstawieniem się jednocześnie tej rozkoszy stricte hedonistycznej, po prostu hedonistycznej, czemuś bardzo prostemu, przyjemności jakiejś takiej zbyt łatwej.
Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie?
to, żeby postawić Panu pytanie, czy w te hedonistyczne, manichejskie trucizny zarówno Miłosza, jak i Nowosielskiego nie biorą się z...
ogólnie przewrotnej natury stwierdzają, że tak wyrażę, że jesteśmy zawsze gotowi zaakceptować dobro, a odrzucamy zło. Czyli że rodzaju Bóg, który był od pierwszej pobożności przemowosielskich, Bóg wyraźnie powiedział, tam było dobro, tutaj musicie godzić się na cierpienie. Więc na to się właśnie zastanawiam. Nie chodzi taki model, który od zarania już gdzieś tam był człowiekowi właściwy, że dobro tak, to jest nasze ludzkie, a to zło to jest to zło, którego Bóg nie zmieni.
No, u Nowosielskiego niewątpliwie w tym przeświadczeniu jego i tym manichejskim jakby obrazie świata to jest taka interpretacja cierpienia, że to jest zgoda na to. No, trzeba po prostu to uznać. Ten świat tak wygląda i nie ma się co łudzić. Dobro, które jest w nas, jest tak naprawdę iluzją. My musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli coś się takiego wydarza w ogóle, on też tak mówi, no to jest cudem. Są takie jego rozważania, są bardzo piękne na temat łaski. Na temat tego, że coś takiego jak łaska się wydarza w tym świecie, który jest piekłem. Nie łączy chyba jednak tego z człowiekiem. Nie łączy tego z człowiekiem, już bardziej łączy z pewnymi przejawami twórczości, miłości, czegoś takiego właśnie w świecie. Mówi o sztuce, mówi o miłości, mówi także o erotyce. Są takie jakby miejsca uprzywilejowane, gdzie dobro się objawia. Ale to dobro objawiające się ma natychmiast tendencję do tego, żeby być niszczone. Co nie znaczy, że musi być absolutnie zniszczone, no ale po prostu jest tylko pewnym refleksem, sygnałem. Tak jak w przypadku ikon. Tak? Ikona jest uprzywilejowanym miejscem także w prawosławiu tego spotkania z Boskim. U Miłosza myślę, że bardziej jest to, to też było widać w tych zaangażowaniach jego wczesno-młodzieńczych, politycznych. Był taki radykalnie lewicowy, jak Państwo wiecie. Niezgoda, którą widać w niektórych ludzi. No, to znaczy niezgoda na cierpienie, na to, że istnieje cierpienie w wymiarze społecznym, nie możemy się na to godzić i musimy szukać rozwiązań, które coś no, jakoś temu zaradzą. Że z biegiem lat on widział, że teorie społeczne mają takie, a nie inne tendencje do tego, żeby ustalać po prostu, co jest dobrem bądź nie i wtedy się najczęściej kończy karykaturą dobroci w jakimkolwiek wymiarze. I zwrócił się właściwie do tej refleksji no, takiej bardzo podstawowej. A tą refleksją jest stróżowanie bratu swemu, no ale w tym sensie, że nie można tego brata zasmucać na przykład wiedzą, której nie jest w stanie on unieść. Krzyżem, którego nie jest w stanie on udźwignąć, świadomością, która może go zabić, doprowadzić do rozpaczy.
Chciałbym podziękować Panu za dzisiejszy wykład i za to, że rozjaśnił Pan te kwestie w taki sposób, że wchodząc na wysoki poziom duchowości, wysoki poziom abstrakcji, pozwolił nam Pan po prostu to zrozumieć. To jest rzadka umiejętność. Ja osobiście Panu za to dziękuję.
Ja bardzo dziękuję, że mogłem to przyjechać. Dziękuję Państwu.
Nagranie z tego wykładu już wkrótce będzie na naszej stronie www.szkoławiary.pl. Chciałbym Państwa zaprosić na kolejny wykład. W sobotę 18 lutego spotykamy się tutaj o godzinie 17 na wykładzie dwóch pań z Laboratorium Więzi, Ewy Karabin i Ewy Kiedio, które opowiedzą nam o duchowości współczesnej młodzieży i spotkanie będzie to będzie połączone z promocyjną sprzedażą właśnie najnowszego numeru Więzi poświęconemu właśnie tej tematyce. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za udział dzisiaj.